Blisko 80 rekomendacji udało się wypracować panelistom podczas krakowskiego panelu transportowego, a 43 rekomendacje uzyskały minimum 80% poparcie głosujących. W jednym z pierwszych w Polsce paneli dotyczących transportu mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się za uspokajaniem ruchu, rozwojem komunikacji miejskiej, infrastruktury rowerowej, ale też za rozbudową buspasów czy zwiększeniem priorytetu dla tramwajów. Na próżno w tych rekomendacjach szukać tych związanych z rozbudową dróg. Kiedy i jakie rekomendacje uczestników panelu zostaną wdrożone i w jaki sposób to będzie wdrażane, o tym porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Międzymiastowo. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Łukasz Gryga, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem w Krakowskim Zarządzie Transportu Publicznego.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
Mieszkańcy Krakowa w panelu obywatelskim dotyczącym transportu zarekomendowali wiele działań związanych właśnie z wspomnianą wcześniej komunikacją publiczną, bezpieczeństwem ruchu drogowego, też pojawia się infrastruktura rowerowa. No ale właśnie wśród tych 40 rekomendacji, które uzyskały ponad 80% poparcie uczestników panelu, próżno szukać tych dotyczących rozwoju infrastruktury drogowej. I chciałbym zapytać, czy to oznacza, że strategia miasta, w której przecież rozwój tej infrastruktury drogowej, budowa trzeciej obwodnicy, dokończenie trzeciej obwodnicy, ale też inne ważne arterie są silnie wciąż obecne, czy to oznacza, że ta strategia powinna zostać zrewidowana?
Tak naprawdę panel obywatelski to jest rozwiązanie, które ma na celu wypracować wspólne jakby rozwiązania, które są w rekomendacjach jak największej grupy osób. Czyli w tym wypadku była umowa, że te, które uzyskają ponad 80% poparcia, zostaną wprowadzone przez prezydenta, co nie oznacza, że inne rekomendacje z tych pozostałych 30 paru nie zawierały tych rozwiązań. To, co najważniejsze jest z tych 80% poparcia, to wynika, że są pewne aspekty, które łączą wszystkich albo prawie wszystkich mieszkańców, że widzą, że to jest ważne. I to, co uzyskało na przykład 100% poparcie, to nie jest nic odkrywczego, że ważne jest dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to jako rekomendacja, jako jedyna uzyskała 100% poparcie. I tak naprawdę widzimy, że kolejne te elementy zmniejszają te poparcie. I to, co naprawdę panel transportowy pomógł rozstrzygnąć, to są te elementy, które trzeba uwzględniać w każdym projekcie transportowym, żeby łączyło jak największą grupę, bo ogólnie rzecz biorąc w światopoglądzie czy w mediach często pojawiają się sprzeczne informacje. Mieszkańcy chcą tego, tamtego i na pewno są grupy, które oczekują tego, więc po tych wnioskach nie można powiedzieć, że mieszkańcy nie oczekują budowy nowych dróg, tylko widać, że to nie jest dominująca grupa, to nie jest element, który łączy powiedzmy wszystkich. I tak samo zgodnie z tą zasadą kształtowane są rozwiązania komunikacyjne w miastach, które są przystępne transportowo, że jest położony nacisk na rozwiązania, że każda inwestycja, nieważne czy to dotyczy budowy drogi, linii tramwajowej, musi uwzględniać te aspekty, czyli bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, czy na przykład pieszych, bo każdy, nieważne czy się porusza na co dzień samochodem, rowerem, kiedyś tym pieszym jest, bo do tego środka transportu musi dotrzeć. I te elementy właśnie znalazły odzwierciedlenie. To, co jest ważne jeszcze podczas tego panelu, co wyszło, że eksperci, którzy, żeby przedstawić zagadnienia związane z transportem dla różnego grona odbiorców, panelistów, którzy uczestniczyli w tym panelu obywatelskim, żeby każdy startował z jakimś poziomem wiedzy transportowej, nieważne czy na tym do tej pory się zajmował, czy raczej był obserwatorem, czy w ogóle nie miał tutaj zainteresowania, wyposażyli ich ogólny taki poziom podstawowej wiedzy, zagadnień, które są tutaj związane. I widać było, że w trakcie tego panelu mieszkańcy rzeczywiście zauważali, że ten czy inny sposób jest bardziej efektywny, dlatego też pewne rekomendacje znalazły tutaj odzwierciedlenie, że dużo bardziej w sposób świadomy podejmowali te decyzje i później to miało w swoich rekomendacjach te, które uzyskały największe poparcie. Bo oczywiście te rekomendacje, które na co dzień pojawiają się w mediach, czyli na przykład bezpłatny transport zbiorowy, pojawiły się jako rekomendacja, tylko one zyskały 17% poparcia, bo nawet pani, to była taka sytuacja, wstała podczas jednego takiego, bo akurat miałam okazję uczestniczyć, że jak coś będzie za darmo, to będzie znaczy, że to już było, to było dziadostwo i to już było i nie ma sensu w to iść, że jak chcemy mieć dobrą jakość transportu, a widać, że mieszkańcy się opowiedzieli za tą dobrą jakością, to wiadomo, że są pewne kwoty, które trzeba zapłacić, żeby sfinansować dobrą jakość transportu. Dlatego te rekomendacje, one są ogólne, bo takie było założenie, żeby wyznaczyć kierunki strategiczne, tak jak powiedziałem, działań, które powinny być uwzględnione we wszystkich, nieważne czy dotyczy to budowy trasy z dala od centrum Krakowa, czy tutaj akurat w ścisłym centrum Krakowa, gdzie wiadomo, że ten nacisk jest. Więc tak naprawdę dużo łatwiej jest rozmawiać podczas spotkań i z projektantami, i z mieszkańcami w momencie, kiedy wiemy, że takie, a nie inne są oczekiwania i na co położyć tutaj nacisk przy tworzeniu tych rozwiązań.
Znam wielu aktywistów, też ekspertów, którzy obawiali się tych efektów panelu obywatelskiego dotyczącego transportu w Krakowie. Jako przestrogę podawali wyniki tego panelu, który wydarzył się kilka miesięcy temu, czy kilka tygodni nawet temu, jeszcze chyba w tym roku była końcówka tego panelu we Wrocławiu, gdzie na przykład jedną z rekomendacji obywateli tego miasta było zakazanie, czy tam rekomendacja, żeby ograniczyć ruch, czy zakazać ruch rowerów na wrocławskim rynku, co spotkało się z dużą krytyką, tak? Ludzi, którzy się zajmują transportem nie tylko rowerowym, ale ogólnie transportem. No i obawiano się, że tutaj jakby ta grupa mieszkańców, która została dobrana na podstawie losowania, ale jednak też potem to z tego losowania to była grupa, która miała jak najdobitniej oddawać taki przekrój mieszkańców Krakowa, czyli zarówno tam byli ci, którzy większość swoich podróży wykonują samochodem, byli też ci, którzy są zazwyczaj pieszymi, tak, albo korzystają z komunikacji miejskiej, czy jeżdżą na rowerze. No więc można potraktować, że ten panel obywatelski to taka lepsza wersja referendum, bo na referendum można powiedzieć, że części osób, które na przykład nie była żywotnie zainteresowana danym tematem, nie poszło na to referendum, więc nie mamy takiej obiektywnej próbki mieszkańców, tylko bardziej wyniki głosowania tych, którym zależało na tym temacie. No a w panelu obywatelskim przynajmniej w teorii powinniśmy dostać taki rzeczywisty obraz potrzeby mieszkańców miasta tutaj w kontekście transportu. No i oczywiście zgadzam się z tym, że to są takie ogólne rekomendacje i na przykład stricte te rekomendacje nie wykluczają budowy na przykład trzeciej obwodnicy, no ale dobrze wiemy, że można tak powiedzieć bardzo ekonomicznie, budżet nie jest bez dna i na przykład zwiększenie rozwoju transportu publicznego wyklucza się choćby z budową bardzo drogich tuneli. Tak mi się przynajmniej wydaje. I czy tutaj w praktyce nie sprowadza się to do tego, że będziemy musieli zdecydować, czy budujemy w perspektywie do 2030 roku metro, czy kończymy trzecią obwodnicę?
Nie jest to takie zero-jedynkowe, w szczególności, że aspekty ruchu samochodowego też się pojawiały w innych rekomendacjach, nie wprost, bo była mowa o budowie parkingów park and ride, czyli była mowa ułatwiać przesiadkę. Skoro jest przesiadka, to znaczy, że jest potrzeba ruchu samochodowego, no bo ktoś się jednak przesiada. To jest na pewno jeden aspekt. To, co było tutaj powiedziane odnośnie Wrocławia, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo to, co tutaj w trakcie panelu na rzeczywiście przekroju różnych osób, którzy byli bardzo często krytyczni wobec działań miasta, wobec działań, które są podejmowane, czy to są obecnie uznawane jako proekologiczne, czy uznawane raczej tak zwana na roboczo samochodoza, nieważne w którym kierunku, ale na pewno te głosy się pojawiały. To, co jest najważniejsze, to właśnie było podkreślenie tego aspektu ogólności rekomendacji, czyli żeby dotyczyło do jakichś kierunków i działań, a nie na zasadzie wprowadzenia ograniczenia postoju na tej ulicy, czy jaka tutaj była mowa o rynku akurat wrocławskim, że takie rekomendacje to są zbyt specyficzne, a to mają wyznaczać właśnie kierunki. Druga rzecz to jest kwestia aspektu tego edukacyjnego, bo oczywiście każdy ma swoje zdania i nikt nie miał zamiaru w tym panelu, zresztą wszystkie te edukacyjne lekcje można było sobie odtworzyć na profilu panelu transportowego na Facebooku, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, ale przede wszystkim to miało pokazać konsekwencje. Wybierajcie, ale wybierajcie świadomie, czyli jak podejmiemy taką i taką decyzję, ona ma swoje konsekwencje. I tak samo jest z układem transportowym, bo wszędzie się mówi powszechnie, że jest jeden rodzaj rozwiązania, które nagle w cudzysłowie odkorkuje Kraków, czyli budowa parkingu park and ride, budowa trzeciej obwodnicy, budowa linii tramwajowych, budowa tego metra, z którego będzie która będzie 10% użytkowników korzystać, a wczoraj się właśnie, na poprzedniej sesji Rady Miasta dotyczącej podniesienia stawek biletów była odniesienie do tego, że z kolei będzie też korzystać tylko 10%, dlaczego mamy dopłacać do kolei, a tutaj z metrem była dokładnie taka sama historia, więc każde rozwiązanie suma summarum doprowadza do tego, żeby nam się podróżowało lepiej, bezpieczniej, wygodniej, ale nie jedno rozwiązanie jest takim i każde z nich wprowadza swoje wady i zalety, mając zysk kosztów i strat. I tak samo właśnie tutaj w tych rekomendacjach właśnie te skrajne najczęściej się nie pojawiały, bo mieszkańcy wiedzieli, aha, wybierzemy to, to wtedy nie będziemy mogli wprowadzić tego drugiego. Czyli na przykład była rekomendacja dotycząca zielonej fali dla samochodów, priorytetów dla tych, ale jednocześnie wiadomo było, że ona się wykluczała z priorytetem dla komunikacji zbiorowej, no bo bardzo często te rozwiązania wzajemnie nie mogą funkcjonować, czy słynne liczniki sekund też były, które pojawiły się. Nie zyskały one poparcia, bo wiadomo było, że to się powoduje, że programy będą się zmieniać o stałych cyklach i nie będzie tego dostosowania się optymalnego z punktu widzenia mieszkańca. Więc w momencie, kiedy ta dyskusja wprowadza ten aspekt edukacyjny, konsekwencji wyborów, ale wyborów świadomych, bo często jest tak, że w referendach jest powiedziane pytanie, zadane pytanie na zasadzie, czy chcesz być piękny, czy chcesz być bogaty, po prostu generalizuje. No i kto by nie odpowiedział na takie pytanie tak czy nie, ale w momencie, kiedy przy tym pytaniu jest cały ten całokształt, okej, okay, wybierz to, masz prawo, ale to będzie się wiązało, że nie będziesz miał tego. No to wtedy te efekty tych rekomendacji są dużo bardziej miarodajne niż takie samo zadanie pytania jak w referendum, gdzie można dojść do bardzo skrajnych wniosków, że zamiast uzdrowić jakiś system, a najlepiej go zakazać. I tak pewnie było tutaj, jeśli chodzi o rozwiązanie tutaj we Wrocławiu.
Chciałem jeszcze dopytać w takim razie o tę strategię, bo mamy szereg, tutaj te ponad 40 rekomendacji, które uzyskały, można powiedzieć, bardzo mocne wotum zaufania mieszkańców, tych, którzy uczestniczyli w panelu. I chciałbym zapytać, czy to jakoś wpłynie na te strategie miejskie? Czy widzisz takie punkty, które muszą zostać zrewidowane, bo te strategie idą na przykład w poprzek temu, co miasto planowało? I tutaj myślę stricte o strategii choćby tej, na którą teraz miasto pracuje, czyli rozwoju miasta, tak, na kolejne lata, ale choćby też o strategii transportowej, która jest przecież bardziej szczegółowa, ale jednak pewne swoje kierunki zakłada. Czy jednak jest tak, że te rekomendacje to bardziej poparcie dla tego, co jest w tych strategiach, bo tak przecież też może być, tak, że w tych strategiach były zapisane słuszne postulaty wypracowane przez ekspertów, ale jednak no, te strategie nie były poddawane głosowaniu w referendum, więc wyniki panelu obywatelskiego i te rekomendacje de facto są takim społecznym poparciem dla nich.
Raczej nie jest to rewolucja, ja bym to nazwał, że to wymaga ewolucji dotychczasowych działań, czyli generalnie kierunek, które były wyznaczane przynajmniej w dokumentach strategicznych, planistycznych, one są zbieżne z rekomendacjami panelu, ale różni się w pewnych szczegółach. I to, co jest ważne i to, co wyszło w panelu, to też często prowadzenie dyskusji na temat tego typu rozwiązań. Sami dostaliśmy dość sporo nauki, w jaki sposób można tłumaczyć pewnego rodzaju rozwiązania, bo bardzo często rozbija się kwestie merytoryczne z aspektami, które podnoszone są podczas konsultacji społecznych, gdzie właśnie pojawiają się głosy, że mieszkańcy czegoś chcą czy czegoś nie chcą. I to była też dla nas bardzo dobra nauka, w jaki sposób komunikować pewnego rodzaju rozwiązania, żeby one uzyskały większy sposób akceptacji. Czyli na przykład wiemy, że jakieś rozwiązanie się sprawdza w innych miastach, wiemy, że się nawet sprawdziło w Krakowie w innym miejscu, czy na uczelniach jest udowodnione, że to jest dobry kierunek działania, ale no, z punktu widzenia osoby szarego mieszkańca nie widać tego, bo czasami trzeba popatrzeć na szerszy aspekt niż tylko własne ja, własną osobę, która na co dzień korzysta albo po prostu nie zna jeszcze tych rozwiązań, bo nie miała z nimi, nie obcowała z nimi na co dzień. Dlatego ten panel w aspekcie edukacyjnym, i tam też te rekomendacje się pojawiły właśnie, to są fajne elementy, które można po prostu wyciągnąć nie tylko z samych wyników rekomendacji, ale z samego tego procesu, bo najpierw były konsultacje społeczne, potem były rozmowy i można tutaj wiele ciekawych rozwiązań właśnie przeprowadzić, a dodatkowo dzięki temu, że jest to poparcie dla tego typu rozwiązań, bo bardzo często się rozmawiało na tego typu spotkaniach, że przecież rozwiązania rowerowe to jest dla grupy w cudzysłowie oszołomów, które tam jeżdżą, to jest 5% i nikt tego nie chce poza nimi. A tutaj wyszło w rekomendacjach, że ponad 90%, bo to nie było tylko 80 nawet, tylko grubo ponad 90%, oczekuje tej infrastruktury. Bardzo wiele użytkowników do tej pory na przykład nie korzysta, bo się rozbija o jeden krótki odcinek, który jest niebezpieczny, który jest niewygodny z punktu widzenia użytkownika. Stąd właśnie postulat, który powstał w Zarządzie Transportu Publicznego, była taka mapa, którą systematycznie została rozdzielona do wszystkich jednostek, żeby pouzupełniać brakujące odcinki infrastruktury rowerowej. Bardzo często nie chodzi o to, że infrastruktury nie ma, tylko nie jest kompletna albo nie jest wygodna dla każdego użytkownika ruchu, bo są różne osoby korzystające z tego środka transportu i rozwiązania muszą być uniwersalne i w ten sposób jest się w stanie uzdrowić system komunikacyjny, jeżeli właśnie spojrzy się przez pryzmat różnych osób, które korzystają na co dzień z tej infrastruktury. I właśnie taki przekrój panelowy właśnie to pokazuje, bo były tam osoby i młodsze, i starsze, w średnim wieku, które poruszają się samochodami, komunikacją zbiorową na co dzień. Rozmowy podczas tego rekomendacje pozwoliły do tego, żeby wejść jakby poznać ich punkt widzenia, czego im brakuje, co ich skłania do tego. Wiadomo, że nie wszyscy mogą skorzystać z danego środka transportu, ale co można zrobić, żeby dana alternatywa była bardziej atrakcyjna dla danej grupy. I to na pewno jest coś, co nam pomogło i może pomóc w następnych działaniach. A generalnie, jeśli się spojrzy na te rekomendacje i porówna, czy zarówno z polityką transportową miasta Krakowa, czy z planami, które są uchwalone, to myślę, że znajdzie się zdecydowanie więcej podobieństw niż różnic.
Jest jedna rzecz, która mi przychodzi na myśl w kontekście jakby tych mocy, tych postulatów i tych rekomendacji mieszkańców. Często na Radzie Miasta były dyskusje, gdzie radni szafowali argumentem, że oni wiedzą lepiej, co chcą mieszkańcy. No nie ma co ukrywać, że często to było niczym nie poparte, tak? Bo przecież radni też mają jakby, patrzą na pewien wycinek funkcjonowania miasta, no ale są o tyle, mają silniejszą pozycję, że wybrani zostali głosami pewnej grupy mieszkańców, w przeciwieństwie choćby do urzędników. No i to często wracało. I wydaje się, że te rekomendacje też mogą być takim argumentem właśnie trochę w kontrze do radnych. No jeżeli na przykład radny postuluje na przykład właśnie rozbudowę sieci drogowej albo no też bardzo gorące było ostatnio dyskusje o miejsca parkingowe i strefę płatnego parkowania, no to tutaj te argumenty czy te rekomendacje mogą być takim orężem w kontrze do radnych. Też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, sam jestem ciekaw. Ale przechodząc do kolejnego wątku, tutaj wśród tych wielu rekomendacji, bo przy tym bym chciał na chwilę zostać, było przynajmniej kilka dotyczących tego, jak powinny wyglądać inwestycje w komunikację zbiorową. No, główną rekomendacją jest taka, że jednak trzeba tą komunikację rozwijać, ale przy poszanowaniu zieleni, co oczywiście nie zawsze jest jakby możliwe, tak? No bo czasem inwestycja, muszą być wycięte drzewa, ale nie ma co ukrywać, że w Krakowie wiele tych inwestycji realizowanych w ostatnich latach no jednak nie było zrealizowanych jakby z poszanowaniem tych terenów zielonych, które były. No, można mówić o tych obrazkach, które znamy z tramwaju na Górkę Narodową, tak? To oczywiście chyba tam było konieczne przez lata, rezerwa terenu czekająca na budowę linii tramwajowej w końcu się doczekała, no ale te drzewa już tam rosły 50 lat. To chyba było konieczne, no ale wyglądało kosmicznie na zdjęciach, ale choćby tramwaj na Mistrzejowice i te zmiany w tym projekcie, które wydarzyły się w ostatnich latach, też jak dobrze wiemy z doniesień medialnych, pod naciskiem wielu urzędników, no ale jednak te pierwotne projekty, które zostały przekazane wykonawcy, bardzo mocno odbiegały od takiego zachowywania i dbałości o te przestrzenie zielone, o tereny zielone. Tam takim chyba kluczowym i najbardziej wypominanym przez aktywistów, którzy w tym sprawie się zaangażowali, problemem była wycinka setek, jeżeli tam nie tysięcy drzew, po to tylko, żeby przesunąć drogę rowerową, żeby na jej miejscu postawić ekrany. Okazało się, że wcale tych ekranów nie potrzeba, że ta droga rowerowa nie musi być przesunięta, a te drzewa w jakiejś części, ale chyba nie w zupełności, zostaną zachowane po aktualizacji projektu, przynajmniej taki jest najnowszy plan. I chciałbym zapytać, jak właśnie realizować te inwestycje miejskie w transport publiczny, żeby jednak takich błędów nie popełniać?
Znaczy ja powiem, że problem jest bardziej złożony i to mówię nie z ramienia instytucji, która wykonuje te inwestycje, tylko raczej potem użytkuje, więc nasz punkt widzenia jest przekazywany na etapie jakby projektowania tych założeń inwestycyjnych, żeby uwzględnić jak najwięcej elementów, o których tutaj zostało powiedziane. I nie jest to proste z jednego punktu widzenia, że mieszkaniec widzi jakby końcówkę procesu inwestycyjnego w momencie, kiedy już zaczynają wchodzić maszyny budowlane. A tak naprawdę obecne uwarunkowania prawne w Polsce powodują, że budowanie całego modelu finansowego danej inwestycji, uzyskiwanie pozwoleń, które nie są tożsame z samym projektem drogowym, jakby czy torowym, czy inwestycją, o której tutaj mówimy, tylko pozyskiwaniem wcześniej opinii, konsultacji, decyzji środowiskowych, właśnie tutaj o środowiskowych uwarunkowaniach, które mówią właśnie o przeciwdziałaniu hałasu i tym wszystkim elementom, żeby to było jak najbardziej przyjazne środowisku. Tak naprawdę ten proces główny projektowania, on zazwyczaj zaczyna się wiele lat wcześniej. Więc tak naprawdę o rzeczy, które pytamy w momencie już realizacji tej inwestycji, one bardzo często zostały dość mocno nakreślone i z czegoś wynikają, co nastąpiło wiele, wiele lat temu. I tak tutaj nawet z przytaczanych inwestycji Górka Narodowa nie była łatwym tematem z uwagi na ograniczenia, które pewne dalej obowiązują, że decyzja na realizację tak zwany ZRID, realizacja inwestycji drogowej, wymaga, jak sama nazwa wskazuje, inwestycji drogowej, czyli wybudowanie w polach drogi dla rowerów czy linii tramwajowej jest dużo trudniejszym zagadnieniem, jeżeli nie była przebudowana tutaj do tego droga. Tam i tak, powiem szczerze, bo miałem okazję uczestniczyć z dużego, niższego stanowiska w tym procesie, bardzo wiele udało się odchudzić tego układu drogowego, bo tak naprawdę została trasa wolbromska, która jest zapisywana jako w dokumentach planistycznych. Będzie połączona trzecia, czwarta obwodnica, miała swoje uzasadnienie, ale ulica Pachońskiego mogła mieć naprawdę dużo większe rozmiary wzdłuż końcowego odcinka też nie powstały jakieś ważne arterie komunikacyjne, więc widać, że tu już nastąpiła ewolucja względem projektu, który był na przykład realizowany 5 lat wcześniej, 10 lat wcześniej, czyli tramwaju do kampus UJ-u, gdzie ulica Grota Roweckiego-Łobrzyńskiego właśnie w pewnych środowiskach uzyskała status autostrady Skawina. I tak naprawdę efekty pewnych zmian, które zachodzą na poziomie właśnie strategicznym, tak jak tutaj było to na etapie panelu, bardzo często na tych inwestycjach będzie widać dopiero po latach tak naprawdę, że one zachodzą. Bardzo często jest zawrócić tą rzekę, bardzo ciężko zawrócić tą rzekę kijem tak zwanym, kiedy już inwestycja ma swoje założenie, jest rozpędzona, jest oparta na jakichś decyzjach i na przykład na ulicy Meissnera bardzo ciężko było to zrobić, bo pewne rzeczy już były wpisane literalnie, że muszą powstać. Powiem szczerze, że ja osobiście, jest mi bliska ta inwestycja z racji tego, że byłem mocno zaangażowany w odchudzenie ulicy Meissnera, jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu, co spotkało się początkowo z bardzo dużym krytycyzmem, że zostanie miasto zakorkowane. Po wielu miesiącach tłumaczenia i podkreślania, że to rozwiązanie działa, nagle najlepiej to pokazuje, że z krytykowanego rozwiązania nagle pojawiła się krytyka w drugą stronę, kiedy miasto chciało to odkręcić, bo było, powiedzmy, ten głos wcześniej w kierunku, że jednak powinna zostawiać dwa pasy ruchu. Rozwiązanie się sprawdziło, więc mieszkańcy chcieli to oczekiwali tego wprowadzenia. Ale już pewnej machiny, która była wcześniej inwestycyjnie, ciężko było zatrzymać, w szczególności, że jeszcze bazowała na starszych przepisach dotyczących studium uwarunkowań, gdzie jest założona planistycznie ulica dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu, więc wymagało to podejścia dość mocno kreatywnego, ale oczywiście dalej zgodnego z wszystkimi przepisami prawami, tak w sposób, żeby dało się spełnić oczekiwania mieszkańców, bo to było najważniejsze i to też pan wiceprezydent Andrzej Kulik polecił wszystkim jednostkom, ale jednocześnie właśnie, żeby spełniało to oczekiwania, jednocześnie spełniało wymogi, które nam były postawione. I ja sam jestem orędownikiem, że musi być zieleń. Bardzo lubię tereny zielone i czasami w ten sposób można uzyskać bardzo fajne efekty akustyczne, ale niestety z przykrością, poznając kulisy tego, jak te analizy są wykonywane, jakie są skuteczności, często jest tak, że nie jest się w stanie tego wykonać w inny sposób, co jest narzucone jakby odgórnie i wymaga to pewnych. No i inwestorzy czy projektanci stoją przed dylematem, co zrobić, żeby iść w duchę mieszkańców, a jednak być zgodnie, bo koniec końców może się pojawić mieszkaniec, który nie będzie zadowolony z tego typu rozwiązania, będzie miał literalnie za głośno, no i wtedy pociągnie do odpowiedzialności danego urzędnika. Więc to nie jest taka zero-jedynkowa sprawa, jak się z punktu widzenia mieszkańca. Ale tutaj mam nadzieję, że w przypadku ulicy Meissner udało się uzyskać satysfakcjonujący kompromis. Jak będzie, to zobaczymy. A na pewno te wspomniane rekomendacje z panelu będą efekt, tylko niestety to sam ubolewam, że efekt tego nie będzie widoczny z dnia na dzień.
Choć tutaj jeszcze tak wiem, że zgłębiam się w szczegóły, ale trzymając się tej ulicy Meissnera, no tam problem się rozwijał o to, że ten projekt, ta analiza ruchu, która została wpisana jakby w ten projekt, była po prostu nieaktualna, tak? Została źle wykonana i o to się wszystko rozbiło. Tutaj wspomniałeś o tych mieszkańcach, którzy widzą dopiero te koparki, dopiero wtedy mogą protestować. No tutaj jakby ten projekt był o tyle wyjątkowy, że mieszkańcy, którzy w pewnym momencie stali się ekspertami, bo tam jakby inaczej się w ten projekt nie dało zaangażować, jakby dokopali się do takich rzeczy, gdzie urzędnicy, realizując tą inwestycję, musieli się przyznać do tego, że rzeczywiście popełnili błąd. I niejako za nich się przyznał prezydent Kulik, tak? Zlecając jednak zrewidowanie bardzo mocne tego projektu i ulica Meissnera nie będzie wyglądała tak jak w tych początkowych jakby kreskach na mapie. Ale jednak tam jakby był mocno, bardzo mocno widziany ten konflikt między tymi mieszkańcami, którzy stali się w pewnym momencie ekspertami, przy okazji też aktywistami, bo w taki sposób można przede wszystkim do mediów dotrzeć, a z drugiej strony urzędnikami, którzy bardzo mocno bronili tego pierwotnego projektu. No i zastanawiam się tutaj, wracając do naszych rekomendacji z panelu obywatelskiego, czy jednak na początku każdego takiego dużego projektu ta rekomendacja, że róbmy inwestycje, ale zachowując zieleń, nie powinna być de facto odmieniana przez każdy przypadek i każda ta inwestycja na samym początku nie powinna zostać pod tym kątem prześwietlona, tak? Tak jak robimy audyty rowerowe, które wiele inwestycji naprawiają, tak być może teraz powinniśmy robić audyty zachowania zieleni i być może wtedy wyjdzie, czy przy budowie na przykład trasy zwierzynieckiej, trzeciej obwodnicy trzeba robić most i w jakiś sposób wyciąć ten las łęgowy, który gdzieś tam w którymś wariancie został do wycinki zaplanowany, czy jednak mniej szkodliwe dla środowiska będzie zrobienie tunelu, tak? Czy to pod Wisłą, czy też potem pod Kopcem. I tutaj się zastanawiam, jak to pogodzić, tak? Bo jest bardzo silna rekomendacja, żeby tą zieleń zachowywać za wszelką cenę.
No i w ten sposób na pewno będziemy myśleć o tym, jak tą rekomendację wprowadzić jeszcze w większym stopniu. Powiem tak, jest trudno z punktu widzenia przebudów dróg, bo remonty to jest zupełnie inny aspekt. Musimy pamiętać o tym niestety, mówię z punktu widzenia urzędnika, że normy i przepisy się zmieniają także z czasami. I droga, która została wybudowana albo w ogóle jeszcze nie istnieje, ale została wybudowana 20 czy 30 lat temu, zupełnie ma inne parametry niż obecnie, że tak powiem, te, które są uwarunkowania. I często właśnie wychodzi na to, że nawet o takie drobne parę centymetrów potrafi się zmienić to, że już drzewo, które sobie spokojnie rosło, ja tylko mówię z jakimi wyzwaniami, to nie mówię, że to są wyzwania, którymi projektanci nie są w stanie wygrać, ale Na pewno nie jest to, o wiele rzeczy tak się rozbijały, wielkie zadania, tak jak nawet to odgięcie drogi dla rowerów, które jest potrzebne dla ochrony drzewa w danym miejscu, bo sama fakt, że ta droga powstaje, a wcześniej jej nie było na ulicy, która istnieje. Ale wracając do tematu audytów, bardzo ciekawego wątku, który został poruszony, bo nawet na etapie audytów rowerowych, które urosły do spraw nieochronionych uczestników ruchu pieszych i rowerzystów w tej chwili, tam bardzo często grono ekspertów i projektantów rozważa także inne aspekty przy okazji tego audytu pod kątem komunikacji publicznej, innych rozwiązań, żeby to prześwietlić już na 10 stronę. I w zależności jak spojrzymy na daną drogę, bardzo często dojdziemy do punktów, w których postulaty potrafią się wykluczyć między sobą. Zachowanie zieleni może spowodować niemożność stworzenia rozwiązania bezpiecznego z punktu widzenia pieszych, czy wygodnego jakiegoś rozwiązania, albo rozwiązanie prorowerowe może być rozwiązaniem, które będzie niebezpieczne z punktu widzenia pieszego, więc wypośrodkowanie, kompromis nie jest łatwy, jeżeli będą to na pewno niezależne audyty pod tym kątem, w zupełności niezależne, nie biorące innego aspektu, możemy dojść do wniosku, w którym nie wykonamy danej inwestycji, bo wszystkie wnioski się wtedy wykluczą. Bywa w ten sposób, dlatego na pewno pewne modyfikacje istniejącego procesu inwestycyjnego powinny być zrewidowane, czy rzeczywiście odpowiadają obecnym standardom, ale i oczekiwaniem tutaj ze strony mieszkańców, ale raczej przekonsultowanie projektu na 10 stronę kolejnymi audytami nie zawsze może się okazać krokiem we właściwą stronę. A odnośnie mieszkańców, to też pracując przy 30 czy 40 inwestycji jako właśnie obserwator bardzo często, ale także doradca z zakresu transportu, zauważyłem taką też tendencję, że najczęściej jeżeli inwestycja jest ukierunkowana w daną stronę i przemyślana pod kątem nawet 99% mieszkańców, że ich zadowala, to zawsze ten 1% może właśnie, najczęściej się odzywa i w tym momencie może wywrócić rozwiązania, które zostały zaakceptowane przez 99. Nie mówię, że to było w przypadku ulicy Meissnera, ale pytanie, co by się stało z ulicą, to jest pytanie otwarte, na które nigdy nie poznamy na odpowiedzi. Jeżeli na przykład wariant tego tramwaju byłby mocno protransportowy, zachowanie maksimum zieleni, sama linia, na przykład wywalenie, usunięcie ruchu samochodowego, gdzieś przecięcie ulicy czy coś takiego, doszlibyśmy do takiej konkluzji. Co na etapie opinii mieszkańców by się stało z tym projektem? Czy by nie uruchomiła się z kolei grupa z innej strony i nagle nie wywołała dyskusji, która by zmodyfikowała ten projekt w drugą stronę? Więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, nigdy nie ma dobrej odpowiedzi na to pytania, ale mówię, że czasami właśnie te oczekiwania, a liczby, które przemawiają za danym rozwiązaniem, nie zawsze idą tutaj w parze, bo my oceniamy bardzo często, najczęściej subiektywnie z jakiejś tej perspektywy, czy to swojej czy większej grupy odbiorców, ale jednak mimo wszystko subiektywnej i ocenienie projektu pod kątem wszystkich zainteresowanych stron naprawdę nie jest zadaniem łatwym.
I wtedy mając taki dylemat, gdy pojawia się nowa grupa protestujących, dostajecie silny argument w postaci właśnie tych rekomendacji. Pytanie, czy rzeczywiście te rekomendacje będą aż tak, szczególnie myślę, że też przez prezydenta, przez wiceprezydentów traktowane, na przykład w sytuacji, gdy w danej okolicy mieszka radny, który ma jakby posłuch mieszkańców i też jakby zaczyna reprezentować ich interesy, no bo często jest tak, że ten radny zapomina o tym, jakie są strategie rozwoju miasta, za którymi przecież sam głosował, tylko gdy pojawia się sytuacja na jego okręgu wyborczym, tak można powiedzieć, no to jednak zachowuje się często, czy zachowuje jak populista, no bo to jednak są jego głosy wyborcze i każdy głos się liczy. Ale zostawiam to na marginesie, nie proszę cię o komentarz, bo to wiadomo, że to jest rzeczywistość polityczna. W tych rekomendacjach pojawia się też jeden bardzo ważny wątek, czyli priorytet do transportu zbiorowego. Przez lata, szczególnie przed pandemią, Kraków był chyba najbardziej odważnym miastem w Polsce pod względem prowadzenia buspasów. Wydaje się, że Łukasz Franek przez to jest chyba najbardziej rozpoznawalnym, ale też może, nie wiem, czy na pewno znienawidzonym urzędnikiem wśród pewnej grupy mieszkańców, właśnie za to, że był taką twarzą wprowadzania buspasów w mieście. Pandemia trochę zmieniła priorytety, aż te buspasy aż tak nie były potrzebne. Po pandemii miasto do tego nie wróciło, ale wiemy też, że były zaplanowane buspasy rozpisane, nawet propozycje się pojawiały, które miały zostać wprowadzane, no ale jednak zabrakło, nie powiem, że odwagi, ale chyba poparcia politycznego, tak? Był wybierany jakiś taki wariant optimum, a nie maksimum. Tutaj dostajemy taką wprost rekomendację o tym, że należy do tego wrócić, że ten priorytet jest potrzebny. Potrzebny jest też tutaj priorytet dla tramwajów, które przecież często na niektórych głównych skrzyżowaniach, rondach tracą kilka minut więcej niż mogłyby tracić, gdyby miały taki absolutny priorytet. I czy te rekomendacje właśnie dotyczące priorytetu miasto powinno teraz dosyć szybko wdrożyć, czy jednak ten opór jest zbyt duży?
Może tutaj zaskoczę, ale jeszcze przed panelem obywatelskim była silna rewizja tego, jak pasy autobusowe mają funkcjonować i których odcinków brakuje. Powstał na roboczo plan uzupełnienia tego typu odcinków i myślę, że ten proces będzie systematycznie wdrażany. To, co teraz tak naprawdę podczas pandemii się stało, to trochę zahamowanie tego procesu nie z samych przyczyn, że to nie było potrzebne, tylko właśnie zupełnie inne wyzwania transportowe były do tej pory i troszeczkę zmieniło się sposób użytkowania przez mieszkańców nie tylko Krakowa, nie tylko Polski, ale i świata odnośnie podejścia do transportu zbiorowego. Nikt nie wiedział dokładnie, w którą stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał świat po pandemii. My podejrzewaliśmy, że powiedzmy niewiele się zmieni, aczkolwiek zmiany w zakresie pracy hybrydowej, pracy zdalnej, dość mocno wpłynęły na to, że zachowania komunikacyjne się zmieniły, ale jednak wbrew obawom pewnej grupy osób transport zbiorowy nie stracił na znaczeniu i dalej, co widać z rekomendacji i opracowań naukowych, jest trzonem tutaj komunikacji w miastach tego typu jak Kraków. I dlatego uzupełnienie tego jest kluczowe. Jest wiele odcinków, które wydaje mi się, że udałoby się w tym roku przeforsować, tylko tak naprawdę trzeba mieć na uwadze, że rozwiązania bardzo często jeszcze rozbijają się o kwestie bezpieczeństwa, rozwiązań, które są możliwe, bo i ograniczeń funkcjonalnych typu, już podam szczegół, bo jest opracowany i zatwierdzony nawet projekt na uzupełnienie pasa autobusowego do Ronda Matecznego. Niestety właśnie nie w pełnym zakresie, bo przy uzgadnianiu tego projektu, to jeszcze było za czasów, kiedy byłem dyrektorem wydziału, rozbił się temat o pasy do skrętu w prawo na przyłącznicach, krótkie odcinki przeplatania, po prostu rozwiązania funkcjonalne, czy na przykład konieczność, że do południa, po południu, czy przy czasowych rozwiązaniach, w cudzysłowie, strzałki namalowane na ziemi powinny pokazywać inne kierunki. To jest rozwiązanie, które może i technologicznie udałoby się znaleźć jakieś rozwiązanie, ale już w ogóle nie funkcjonuje w żadnych przepisach prawa, żeby mogło coś takiego funkcjonować. Więc bardzo często czeka się z pewnymi decyzjami tak naprawdę do przebudowy, żeby można było je zrealizować, ale co nie zmienia faktu, że jeszcze sporo tych odcinków może być i takie rozwiązania pilotażowe, jak na przykład i też się pojawiło w rekomendacjach o przeprowadzaniu pilotaży, to doświadczenia typu na ulicy Opolskiej po zamknięciu trzeciej obwodnicy, a teraz w czasowej organizacji ruchu pasy autobusowe, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że te pasy zostaną, może nie do końca w takim zakresie, ale może nawet i szerszym, żeby ułatwić przemieszczanie się pomiędzy wschodem a zachodem Krakowa, bo to jest prosta droga, która umożliwia szybkie skomunikowanie części wschodniej i zachodniej z punktu widzenia mieszkańca, z pominięciem centrum, bo takie rekomendacje i ogólnie głosy się też pojawiają, że nie wszyscy chcą podróżować przez centrum. No wiadomo, że pewne uwarunkowania powodują, że nie da się poprowadzić linii zewsząd do wsząd, ale no to jest właśnie odpowiedź na tego typu głosy. Tylko znowu niestety ten proces z tym związany troszeczkę zajmuje czasu od wypracowania odpowiednich rozwiązań do możliwości ich wdrożenia, bo na przykład musimy nawet zaczekać na zakończenie tych prac, które są związane tutaj z budową tramwaju na Górkę Narodową.
W takim razie dopytam, a co z tymi rondami? Typu na przykład Rondo Czyżyńskie, Rondo Grzegórzeckie, gdzie te tramwaje jednak trochę tego czasu tracą, tak? Tam zawsze się argument pojawiał, raz, że to jest inżynieria, tak? Że tam są te systemy, które trochę tym ruchem dynamicznie zarządzają, no ale wydaje się, że jednak tam priorytet dla tramwajów mógłby być większy, gdyby była taka wola.
Powiem tak, poszerzenie tego priorytetu jest już mocno ograniczone. To nawet na konferencjach naukowych tutaj z doktorem z Politechniki Krakowskiej braliśmy pod uwagę. Problem zaczyna się z skalą. To nie chodzi nawet o ruch samochodowy, tylko skalą związaną z dwoma zagadnieniami. Pierwsza rzecz to liczba tramwajów, która przejeżdża przez skrzyżowanie. W momencie, kiedy osiągamy pewien poziom, czyli ta częstotliwość, której oczekujemy i chcemy, żeby była jak najwyższa, się pojawia, to w tym momencie same tramwaje blokują inne tramwaje. Już nawet nie chodzi o to, jakby one same były na skrzyżowaniu, już by były pewne wyzwania, ale jeszcze trzeba pamiętać, że już nie chodzi nawet o strumienie ruch pojazdów, ruch pieszych, trzeba zapewnić minimalne czasy przejścia, żeby było. To było na przykład kryterium, które skłoniło do tego, żeby wyłączyć sygnalizację w ścisłym centrum, tam gdzie się pojawia dużo pieszych, gdzie są oczekiwania, bo przy pełnym priorytecie, tak jak było na Rondzie Mogilskim, gdzie ponad 100 tramwajów na godzinę potrafiło przejeżdżać we wszystkich kierunkach w sumie, to piesi bardzo często musieliby czekać 5 czy 6 minut, żeby trafić w to okienko, w którym nie przejeżdża akurat żaden tramwaj. I to są pierwsze rzeczy, które są takim ograniczeniem, w którym na skrzyżowaniach jednopoziomowych nie da się, dlatego wyłączenie sygnalizacji świetnej umożliwia to większą elastyczność, bo sygnalizacja świetna powoduje ze względów bezpieczeństwa, żeby każdy, nieważne czy to jest osoba w pełnych siłach, czy osoba z pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi, mogła przejść i zakładany jest wariant pesymistyczny, albo przynajmniej taki średnio pesymistyczny, bo oczywiście nie w skrajności należy polegać. No i te czasy bezpieczeństwa bardzo często wymuszają, że nie da się wyciągnąć tyle, ile byśmy chcieli, stąd tutaj była potrzeba wyłączenia sygnalizacji świetnej. Drugim aspektem, który właśnie dzięki budżetowi obywatelskiemu jest teraz w opracowaniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa i z tego, co słyszałem ostatnio, uda się, są prace do tego, żeby wprowadzić pierwszy raz przy pętli Dąbie, akurat tam na rozjazdy. To są rozjazdy, które umożliwiają większą prędkość czasu przejazdu, bo mało kto patrzy na to, a co da 10 km na godzinę, że tramwaj przejedzie szybciej? Tylko, że jeżeli rozbijamy się o prędkości 10 km na godzinę, 20 km na godzinę, co się wydaje, że to żadna różnica, to jak sobie to przełożymy na czas przejazdu, to nagle wychodzi nam to, że to jest dwukrotne skrócenie albo wydłużenie, w zależności w którą stronę patrzymy, czasu. Czyli na przykład biorąc pod uwagę, że te skrzyżowania są rozległe, mają ponad 100 metrów często, to mówimy o skróceniu albo wydłużeniu rzędu 20 kontra 40 sekund. No to już nagle zauważymy, że przy takiej prostej matematyce może się okazać, że prawie dwa razy tyle tramwajów jesteśmy w stanie przepuścić, a to pozwala nam zyskać ten komfort na to, żeby więcej tych rozwiązań priorytetowych. Więc to zagadnienie nie w samo w sobie jest trudne, tylko tak naprawdę i wymaga decyzji, bo tak naprawdę te decyzje już dawno zostały podjęte, tylko już możliwości funkcjonalne tak naprawdę się mocno nam skurczyły, że już nie ma tego pola manewru. Oczywiście drobne rzeczy są możliwe zawsze do poprawy i nad tym czuwa sztab inżynierów ruchu tutaj, żeby to śledzić. Czasami się rozbija o prostą usterkę techniczną, która nagle pokazuje, że to nie może być. Staramy się to eliminować razem z Zarządem Dróg Miasta Krakowa jak najszybciej, ale tak naprawdę tylko rozwiązanie tych dwóch aspektów pozwoli nam na to, żeby jeszcze wyciągnąć coś z komunikacji zbiorowej na takich tego typu węzłach jak Rondo Czyżyńskie, Rondo pewnie Grzegórzeckie, to też pewnie jest to takie rozwiązania, aby są na tapecie.
Zbliżamy się powoli do końca rozmowy. W pierwszych komentarzach, które widziałem na tych różnych krakowskich grupach aktywistycznych na Facebooku, pojawiły się nieliczne, ale jednak głosy trochę negujące to, że panel i rekomendacje, które pojawiły się na panelu, zostaną poważnie potraktowane przez szczególnie prezydenta, ale też innych decydentów miejskich. I chciałbym zapytać, jak sprawić, żeby jednak te rekomendacje przez miasto zostały poważnie potraktowane, ale też może nawet jak sprawić, żeby mieszkańcy uwierzyli, że te rekomendacje rzeczywiście są wdrażane, jakie powinny być kamienie milowe, no i jak przekonać mieszkańców do takiej w ogóle formuły panelu obywatelskiego, który przecież jest ciężki, ale gdy uda się go zrealizować, a w tym wypadku wydaje się, że to zostało całkiem nieźle przeprowadzone, to jak sprawić, żeby to było traktowane poważnie, a nie jako tylko taka ciekawostka czy temat dla tych tylko naprawdę zaangażowanych?
Prawda jest taka, że dużo wysiłku zostało włożone w ten panel obywatelski i udział samych panelistów pokazał ich zaangażowanie w ten proces. I tak jak rozmawiałem z osobami, które prowadziły ten panel, instytucjami zarówno jak i tutaj Wydziałem Urzędu Miasta, który za to odpowiadał, tu cały czas była mowa o aktywizowaniu tych mieszkańców, żeby oni nie powiedzieli, wypracowali rekomendacje i się rozeszli, tylko żeby dalej współuczestniczyli i monitorowali efekty tego panelu, czy te rekomendacje są wprowadzane. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, jakie są pomysły. No, dla mnie osobiście panel był nowym doświadczeniem, z którego wyniosłem bardzo dużo wiedzy, więc nie umiem powiedzieć, jak to będzie wyglądać, czy się to uda w rzeczywistości zrobić, ale na pewno jest to jedno z narzędzi, które będzie monitorować, czy miasto rekomendacje wprowadza w życie. I to jest na pewno coś, co widzę tutaj duży potencjał do tego, żeby właśnie przedstawiać jakieś, rozmawiać z panelistami, co się udało zrobić, co się nie udało i ewentualnie, żeby mogli powiedzieć swoje zastrzeżenia, że tu jednak trzeba iść w drugą stronę. Czy jakieś inne narzędzia? Myślę, że tak jak powiedziałem, nam jako osobom, które z punktu widzenia transportowego omawiają te rozwiązania z szerokim gronem interesantów zarówno po stronie urzędu, jak i polityków typu radnych miasta, radnych dzielnicy, czy samymi mieszkańcami, z których te rozmowy są dla nas najważniejsze, łatwiej jest dzięki tym rekomendacjom tłumaczyć, że to jest to, czego oczekują mieszkańcy. I to jest drugi aspekt, który widzę największy potencjał, jakie korzyści potencjalnie mogą z tego panelu wyjść, bo często się rozbijamy, a czemu w tą stronę, a czemu w tamtą, dlaczego, a przecież jest polityka, a polityka przecież mówi o wszystkich rozwiązaniach, które jest ważniejsze od drugiego, bo to nie chodzi o to, można powiedzieć, że ma być dobrze z punktu widzenia każdego uczestnika ruchu, nieważne czym się porusza, no ale osoby czujące temat, czy bardziej wnikliwe, wiedzą, że to się wzajemnie wyklucza ze sobą, niektóre rzeczy się nie da zrobić, trzeba osiągnąć pewien kompromis, a panel wyznacza pewne kierunki, że jeżeli będziemy mieli na ostrzu noża, w którą stronę pójść, to wiemy, która jest dla nas bardziej rekomendowana. A czy tak będzie się działo? Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, jest to proces rozłożony na lata. Niestety efektów nie da się tego uzyskać za miesiąc, za dwa, bo te główne założenia transportowe, inwestycyjne, to są procesy rozłożone na wiele, wiele lat. I to nie wynika z odciągania się, tylko tak naprawdę wypracowania rozwiązań. Tak się dzieje, mając okazję być na wizytach studyjnych na zachodnich miastach, to na przykład dla takiego Monachium to rozwiązania bardzo często wypracowywane z mieszkańcami trwają 10 lat, zanim zostaną wdrożone później w terenie. Więc naprawdę Polska nie ma tutaj jakiejś zaległości względem tamtych rozwiązań. Jeżeli ma być rozwiązanie dobre, wypracowane ze wszystkimi, to ten proces wymaga czasu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Gryga, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem w Krakowskim Zarządzie Transportu Publicznego, był dzisiejszym gościem podcastu Międzymiastowo. Ja oczywiście zachęcam do słuchania, subskrybowania i udostępniania naszych odcinków i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.